aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Podziały i swary zagrażają Kościołowi, musimy dbać i modlić się o jedność wśród wierzących, mówił papież na audiencji ogólnej. O skuteczne zapobieganie kryzysom żywnościowym apelował dziś Watykan na forum FAO. Amerykańska Izba Reprezentantów zakazała późnych aborcji. Prezydent Obama zapowiedział weto. 19 czerwca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Konflikty mogą nam pomóc wzrastać, jednak konflikty źle rozwiązane wprowadzają podziały także w Kościele. Ostrzegł przed tym papież Franciszek podczas audiencji ogólnej. Swoją katechezę poświęcił Kościołowi rozumianemu jako mistyczne ciało Chrystusa. Ojciec Święty zwrócił szczególną uwagę na problem kościelnej jedności w konkrecie relacji międzyludzkich. Ostrzegł przy tym przed pokusą obmowy, która często powoduje podziały i walki wśród wiernych.
Podziały wśród nas, ale i podziały między wspólnotami chrześcijańskimi. Skąd te podziały? Musimy szukać jedności. Dzisiaj, zanim wyszedłem z domu, spotkałem się na 30-40 minut z pewnym pastorem ewangelickim i modliliśmy się razem o jedność. Ale musimy modlić się też razem jako katolicy, a także wspólnie z innymi chrześcijanami, aby Pan dał nam jedność. Tylko jak możemy mieć jedność wśród chrześcijan, skoro nie jesteśmy do niej zdolni jako katolicy, w rodzinach?
Do troski o jedność Kościoła papież zachęcił też Polaków.
Drodzy polscy pielgrzymi, prośmy Boga, aby pomógł nam być członkami ciała Kościoła, zawsze głęboko zjednoczonymi z Chrystusem. Módlmy się, abyśmy nie zadawali cierpień Kościołowi przez nasz egoizm, podziały i konflikty. Niech Pan nam pomoże być żywymi członkami, połączonymi jedyną siłą miłości, jaką Duch Święty rozlewa w naszych sercach. Z serca Wam błogosławię. Dziękuję.
Imię świętego Józefa będziemy odtąd słyszeli podczas prawie każdej mszy. Papież Franciszek upoważnił kongregację kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, by włączyć je do drugiej, trzeciej i czwartej modlitwy eucharystycznej. Zaraz po imieniu Najświętszej Maryi Panny będzie się tam odtąd wymieniać jej oblubieńca. Stale powracające kryzysy żywnościowe naruszają fundamentalne prawa człowieka, przypomniał na forum FAO stały watykański obserwator przy tej ONZ-owskiej organizacji.
Przemawiając dziś w mającej siedzibę w Rzymie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa, arcybiskup Luigi Travallino podkreślił w imieniu delegacji Stolicy Apostolskiej potrzebę większego popierania działalności rzemieślniczej. Ma ona podstawowe znaczenie dla gospodarki większości krajów rozwijających się. Papieski dyplomata wskazał, że bardzo owocne w przezwyciężaniu ubóstwa na terenach wiejskich mogą być małe gospodarstwa rodzinne. Przekazuje się w nich zasadnicze wartości i strzeże tradycyjnej wiedzy. Widoczne w nich są relacje między pokoleniami i niezbędna rola kobiety. Dla Stolicy Apostolskiej i Kościoła jest to priorytet, któremu sprzyjać będzie poświęcenie przyszłego roku przez FAO rodzinie wiejskiej.
Amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła prawo chroniące nienarodzone dzieci, które są w stanie odczuwać ból. Jest to najważniejsza od 40 lat ustawa amerykańskiego kongresu w obronie życia. Kongresmeni ustalili, że nowe prawo obejmie dzieci powyżej 20 tygodnia ciąży. Ich decyzja jest reakcją na niedawną sprawę właściciela kliniki aborcyjnej przeprowadzającej późne aborcje. Przy tej okazji opinia publiczna dowiedziała się, jak w praktyce wyglądają takie zabiegi, kiedy lekarze z zimną krwią muszą uśmiercać dzieci, które żyją, a niekiedy i płaczą po wyciągnięciu z łona matki. Po procesie Kermita Gosnella i po tym, jak te przerażające fakty przedostały się do opinii publicznej, zdecydowana większość Amerykanów przekonała się, że takie prawo jest niezbędne, powiedział John Boehner, przewodniczący niższej izby parlamentu. Przyjęta przez Izbę Reprezentantów ustawa najprawdopodobniej nie wejdzie jednak w życie. Prezydent Obama zapowiedział bowiem, że ją zawetuje.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Bardzo serdecznie witam naszych słuchaczy. Chore dziecko to bezsenne noce. Te kilka słów można uznać jako motto 4. Międzynarodowego Sympozjum, które 14 i 15 czerwca miało miejsce w Watykanie. Jego oficjalny tytuł brzmi Dziecko jako osoba i jako pacjent, porównanie metod terapeutycznych. Na zaproszenie Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych oraz Fundacji Dobry Samarytanin odpowiedzieli specjaliści z całego świata. Wśród nich znaleźli się również Polacy. O szczególnym podejściu do młodego pacjenta, a także o samej konferencji opowiedzą nam Iwona Niewiadomska i ksiądz Mirosław Kalinowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Jakub Pawlikowski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Z naszymi gośćmi rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak. Przed mikrofonem ksiądz Tomasz Trzaska. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Witam bardzo serdecznie Państwa w naszym studio. Konferencja, w której Państwo uczestniczyli, została zorganizowana w środowisku stricte kościelnym. Co Kościół może i co powinien zrobić, by tych małych pacjentów wspierać jak najlepiej?
Jakub Pawlikowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że Kościół już bardzo wiele robi dla opieki nad pacjentami, zarówno tymi najmniejszymi, jak i tymi dorosłymi. Etos lekarski bardzo mocno wpisuje się w moralność chrześcijańską, w przesłanie chrześcijańskie. Etyka hipokratejska została prawie całkowicie poza inwokacją włączona do uniwersytetów chrześcijańskich i do tego etosu chrześcijańskiego. W związku z tym Kościół może odgrywać dużą rolę w pomaganiu lekarzom w realizacji swojego podstawowego zadania, właśnie służenia przede wszystkim chorym, żeby nie byli jakimś zakładnikiem przemysłu farmaceutycznego, czy niekiedy, jak to się mówi, dealerami tylko leków.
Iwona Niewiadomska, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Wydaje mi się, że trzeba podkreślić fakt, że dziecko jest innym pacjentem niż osoby dorosłe i ta konferencja została poświęcona właśnie specyfice pracy, pomocy dziecku w stosunku do osób dorosłych.
Ksiądz Mirosław Kalinowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Jana Pawła II. My tak naprawdę potrzebujemy otoczenia, które będzie wspierało nas w system wartości, więc to jest prawdą, że w zdrowym ciele jest zdrowy duch, ale i też, kiedy jest duch zdrowy, to i ciało jest też lepsze. Kiedyś mówił to Jan 23, że prawdziwe źródło choroby człowieka bardzo często tkwi w jego sumieniu. Tak, jeżeli my jesteśmy spokojni wewnętrznie, duchowo, to również i ciało lepiej funkcjonuje. To widać szczególnie właśnie w hospicjach, również i w hospicjach dla dzieci. Kiedy pytaliśmy, jakie jest oddziaływanie w środowisku, które nas interesuje, czyli dzieci, to że powstają oddziały, że powstają hospicja, to jest właśnie to przesłanie. Tak? Taki wewnętrzny pokój i wewnętrzne oddziaływanie na człowieka, który potrzebuje asystowania, współodczuwania. To, co mówiliśmy, tą jakość życia.
Wydaje mi się, że też bardzo ważnym aspektem jest to, aby integrować specjalistów w ramach różnego rodzaju działań, jakie podejmuje Kościół, między innymi konferencji, publikacji, również zrzeszeń. To, co zadziało się tutaj na tej konferencji, ponieważ ona zgromadziła specjalistów ze wszystkich kontynentów. I co to pokazuje? Mianowicie, że ci specjaliści, którzy chcą podchodzić z godnością i z uczciwością do małego pacjenta, czują, że nie są osamotnieni. Czują, że podobnie myślą ludzie w jego kraju, podobnie myślą ludzie na innych kontynentach. I wtedy stajemy się siłą taką, która może oddziaływać w sposób skuteczny.
Dziecko jest zdecydowanie innym pacjentem niż osoba dorosła. Na czym polega ta różnica i w jakim stopniu trzeba stosować inne podejście do tego małego pacjenta?
Dziecko w sposób nieco inny niż człowiek dorosły przeżywa swoje cierpienie i swoją chorobę. W opiece też nad dzieckiem dużą rolę będą odgrywać rodzice i opiekunowie. Znaczy, patrząc z punktu widzenia lekarza, który w pracy z dorosłym pacjentem kształtuje tą relację przede wszystkim w relacji z pacjentem, to tutaj w opiece nad dzieckiem trzeba uwzględniać jeszcze wpływ rodziców, którzy będą zarówno kształtować zachowanie dziecka, jak i decyzje lekarza. I trzeba też uwzględnić tutaj szerokie to tło rodzinne, kulturowe, społeczne, psychologiczne w przeżywaniu cierpienia i choroby.
Dziecko jest innym pacjentem niż osoba dorosła, również z tego względu, że inaczej reaguje na substancje, które są mu podawane, ponieważ no, układ nerwowy jest jeszcze nie tak dojrzały jak u osoby dorosłej. Pamiętajmy, że układ nerwowy dojrzewa w rozwoju ontogenetycznym, czyli w rozwoju tak, stajemy się dorośli, mamy to 18 lat, no i on staje się też w miarę dojrzały. W związku z tym reakcje, które mogą być wywoływane pod wpływem leków u dziecka, mogą różnić się od osób dorosłych. I według mnie należy bardzo mocno podkreślić fakt, że występowaliśmy w sesji pod tytułem po pierwsze nie szkodzić. W związku z tym to należy się zastanowić nad tym, jak specyficznie badać działanie różnego rodzaju terapii, czy to terapii medycznej, czy to terapii psychologicznej, czy terapii społecznej, właśnie w stosunku do tej osoby, jaką jest dziecko. I jest to bardzo trudne. I tutaj właśnie podkreślano bardzo mocno to, że mimo wszystko jest więcej tych negatywnych objawów i one są inne niż u osób dorosłych. W związku z tym papieska rada kładzie nacisk na to więcej refleksji, więcej badań, więcej podejmowanych prób po to, żeby ten mały pacjent był bezpieczny.
Tak, i coraz więcej badań potwierdza, że używanie środków, które określamy jako psychoaktywne, w tych terapiach szczególnie antydepresyjnych, ma wysoki stopień korelacji ze wzrostem wskaźników samobójstw, szczególnie młodych ludzi do 24 roku życia. I to efekt jest taki, tych sprawdzonych badań, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, w Japonii nakazano, aby na opakowaniach tych leków umieszczać informacje, że wzrasta ryzyko zachowań samobójczych i zachowań agresywnych. W efekcie, kiedy te informacje umieszczono na opakowaniach, znacznie obniżono liczbę recept z tymi lekami i w ten sposób też obniżono falę samobójstw, zachowań agresywnych.
Czy to oznacza, że nieletni pacjent, dziecko jest podatny w inny sposób na tę terapię, tak w sposób stały, czyli rzutuje po prostu na jego przyszłość, jeśli go boli, nie wiem, wyrostek robaczkowy, potem może zostać, stać się bardziej skłonny do depresji czy samobójstwa?
Zwracajmy uwagę na fakt, że tutaj padła przed chwilą kwestia, że to były antydepresanty związane z działaniem polegającym na wychwycie zwrotnym serotoniny. W związku z tym to była trudna nazwa, natomiast do czego zmierzam? Że działamy na układ nerwowy. Układ nerwowy małego pacjenta jest inny niż układ nerwowy tego dorosłego człowieka, ponieważ jest niedojrzały i w związku z tym te reakcje mogą być szybsze, negatywne, ale też mogą być inne. Ze względu właśnie na ten typ, właśnie ze względu na tkankę nerwową. Troszeczkę inaczej będzie w przypadku wyrostka robaczkowego, ponieważ jest to inny narząd. Natomiast układ nerwowy ma tą specyfikę w stosunku do innych układów, w którym człowiek funkcjonuje, że jest układem najdoskonalszym, ale jest układem najdelikatniejszym i najpóźniej rozwijającym się. I to jest ten efekt związany z faktem, że tutaj lekarze, psychologowie, terapeuci muszą być bardzo ostrożni w oddziaływaniach skierowanych do tej grupy.
Mówi się dużo o medycynie holistycznej, czyli takiej całościowej, która uwzględnia jakby całego człowieka. Jakim ten cały człowiek jest w postaci właśnie pacjenta, dziecka?
Medycyna holistyczna wyrasta z tego wyrażenia ból totalny, tak? Kiedy on funkcjonuje w tych czterech wymiarach: somatycznym, psychologicznym, socjalnym i duchowym. I kiedy zastanawiamy się nad wpływem tych czterech obszarów na terapię wśród dzieci, to również ona ma pewną specyfikę. I konferencja, która podejmuje to zagadnienie, wskazuje na obszary oddziaływania środków farmakologicznych, właśnie na obszar somatyczny, psychologiczny i również takie przesłanki w odniesieniu do wymiaru duchowego. Badania, jakie są przeprowadzane w bardzo nielicznych ośrodkach, najczęściej na kontynencie Ameryki Północnej, wskazują wyraźnie na bardzo zróżnicowane oddziaływanie środków farmakologicznych i na potrzebę dowartościowania oddziaływań psychoterapeutycznych, które również mają tak zwane efekty uboczne. Dlaczego tak ważny jest ten mały pacjent, tak możemy powiedzieć? Dlatego, że pewne nawyki są już formowane w tym okresie. Również rodzice w sposób nieraz nie do końca krytyczny podchodzą do oddziaływania środków farmakologicznych. No i jest dostępność informacji, tych sprawdzonych informacji na bazie ośrodków naukowych, jakie jest prawdziwe oddziaływanie środków farmakologicznych na ten cel oddziaływania, czyli na minimalizowanie szkód zdrowotnych.
Bo dzisiaj jeszcze oprócz tego pojęcia medycyny holistycznej, karierę robi pojęcie medycyny integralnej. Ono jakby kontynuuje te tradycyjne znaczenia medycyny holistycznej w sensie jakby całościowego podejścia do człowieka cierpiącego, ale z drugiej strony też podkreśla taki element integralnego łączenia wysiłków specjalistów z różnych dziedzin w opiece nad pacjentem i nad dzieckiem. Prawda, nie tylko lekarze, ale właśnie specjaliści innych dziedzin, psycholodzy, pedagogowie, socjolodzy, pracownicy socjalni.
Jeszcze jeden taki problem, który często wiąże się ze współczesną medycyną, to jest współdziałanie samego pacjenta z terapeutami, z lekarzami. Na ile dziecko rozumie to, co się wokół niego dzieje, to, co się z nim samym robi. Czy da się to rzeczywiście w jakiś pedagogiczny sposób zaprezentować tak, żeby dziecko nie było tylko biernym przedmiotem danej procedury medycznej czy psychomedycznej, ale również aktywnym podmiotem tej terapii?
Lekarz powinien się starać jakby w sposób jak najbardziej, jak najpełniejszy uświadomić dziecku, przed jakimi decyzjami stoi, w jakiej sytuacji się znajduje klinicznej, żeby w jak największym stopniu mogło w tym współuczestniczyć. Chociaż to oczywiście będzie zależne też od dojrzałości dziecka, no i trochę od starań lekarza. Natomiast z punktu widzenia prawnego, lekarz ma obowiązek od 16 roku życia zawsze uzyskiwać zgodę od dziecka i między 16 i 18 rokiem życia mówimy o tak zwanej zgodzie równoległej, czyli że wymagana jest zgoda od rodziców lub opiekunów oraz od dziecka.
W mojej opinii to jest tak, że dla małego pacjenta sytuacja terapii, szczególnie w warunkach szpitalnych, jest sytuacją nową. W związku z tym to dziecko obserwuje naokoło różne osoby, między innymi osoby najbliższe, rodziców, lekarzy, pielęgniarki. Jeżeli da się bezpieczeństwo, da się spokój, jest w tym dużo też uśmiechu, radości. W związku z tym ten pacjent zacznie współdziałać. Oczywiście on nie będzie współdziałał jako osoba dorosła, ale będzie się czuł bezpiecznie. I dla mnie jest to szalony skok taki, kiedy dziecko, które jest w szpitalu, jest bezpieczne z tego powodu, że jest przy nim mama, z tego powodu, że są zabawki, z tego powodu, że jest kolorowo. Czyli ten stres tej sytuacji, traumy związanej z chorobą, po prostu się zmniejsza.
Dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. Moimi i Państwa gośćmi byli pani Iwona Niewiadomska i ksiądz Mirosław Kalinowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz pan Jakub Pawlikowski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, uczestniczący w konferencji Dziecko jako osoba i pacjent. Porównanie metod terapeutycznych.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.